Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś w ramach rozmów niedokończonych chcemy mówić o kapłaństwie, o tym doświadczeniu kapłaństwa, o powołaniu, o tym, jak ono też rodzi się w domu rodzinnym, o tej posłudze, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach dotyczących się Boga, odnoszących się do Boga, aby składał dar i ofiarę za grzechy. Święty Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica, nawiązując do początków historii swego powołania kapłańskiego, pisze: historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że to ludzkie słowo nie jest w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką jest kapłaństwo, jaką kapłaństwo niesie w sobie. Powołanie kapłańskie nie rodzi się w próżni. Jest ono nade wszystko dziełem łaski Bożej w człowieku, jakby tajemniczym dotknięciem ludzkiego serca przez Chrystusa. To dzieło łaski, zgodnie z logiką tajemnicy wcielenia, realizuje się w życiowym konkrecie. Pan Bóg działa poprzez ludzi, dzięki którym młody człowiek rozeznaje głos Boga, wzywającego go po imieniu do szczególnych zadań w Kościele. Po wielu latach Jan Paweł II, wspominając decyzję o wstąpieniu do seminarium, wskazał na osoby, na środowiska, które miały wpływ na podjęcie przez niego kapłańskiej drogi życia. Najpierw papież podkreśla w tym aspekcie rolę swojej rodziny, zwłaszcza swojego ojca. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Maryja prowadzi nas do Chrystusa, ale również Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Wiele przemyśleń zaczerpnął w tym zakresie z dzieł świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Pisze traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Z tego młodzieńczego zawierzenia siebie Matce Bożej bierze początek życiowe motto Karola Wojtyły Totus Tuus. Postacią, która miała wielkie znaczenie w kształtowaniu się powołania przyszłego papieża, był również święty brat Albert, Adam Chmielewski. Ten obdarzony wielkim talentem malarskim artysta w pewnym okresie życia zerwał ze sztuką, gdy doszedł do wniosku, że Bóg dał mu ważniejsze zadania. Porzucił zatem malarstwo, aby przywracać godność i piękno człowieczeństwu, służąc środowisku krakowskich nędzarzy. Ten przełomowy moment w życiu brata Alberta miał dla młodego aktora i poety Karola Wojtyły decydujące znaczenie. Po latach Jan Paweł II wyznał: w okresie mojego własnego odchodzenia od sztuki, od literatury i od teatru znalazłem w nim szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że decyzja o wyborze kapłaństwa rodziła się w sercu Karola Wojtyły w dramatycznym kontekście historycznym II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Tak wspominał to Ojciec Święty: w planach Bożych nic nie jest przypadkowe. Myślę, że skoro Bóg mnie powoływał, to we właściwym momencie powołania to musiał się objawić. A że tym momentem okazała się II wojna światowa, to nadaje to całemu temu procesowi szczególnego zabarwienia. Powołanie, które dojrzewa w takich okolicznościach, nabiera nowej wartości i znaczenia. Wobec szerzącego się zła i okropności wojny, sens kapłaństwa i jego misja w świecie stawały się dla mnie nadzwyczaj przejrzyste i czytelne. Coraz bardziej jawiło się w mojej świadomości światło: Bóg chce, ażebyś został księdzem, kapłanem. Pewnego dnia zobaczyłem to bardzo wyraźnie. Był to rodzaj jakiegoś wewnętrznego olśnienia. To olśnienie niosło w sobie radość i pewność innego powołania. I ta świadomość napełniła mnie jakimś wielkim wewnętrznym spokojem. Działo się to wszystko na tle wydarzeń straszliwych, jakie rozgrywały się wokół mnie w Krakowie, w Polsce, w Europie i na świecie. Otóż w tym wielkim i straszliwym teatrum II wojny światowej wiele zostało mi oszczędzone. Przecież każdego dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet zapytywałem samego siebie, tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to przypadek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna w moim życiu osobistym, jakoś wszystko działało w kierunku dobra, jakim było powołanie. Moje kapłaństwo właśnie na tym pierwszym etapie wpisywało się w jakąś olbrzymią ofiarę ludzi, mojego pokolenia, mężczyzn i kobiet. W pewnym sensie wprowadzili mnie oni na tę drogę, w świetle ofiary ukazali mi prawdę, najgłębszą, najistotniejszą prawdę kapłaństwa Chrystusowego. Nie ma przecież większej miłości niż w postawie daru z siebie, ofiarować życie za drugich i dla drugich. A taki sens, nawet jeśli nie przelewa się krwi, ma właśnie kapłaństwo. Drodzy Państwo, zapraszam też do współtworzenia naszego spotkania na antenie Radia Maria. Dziś o powołaniu, tajemnicy powołania kapłańskiego, zakonnego życiu konsekrowanym. Zapraszamy też tych, którzy to życie realizują w swoim życiu. Chcemy mówić o doświadczeniu Boga, Kościoła, o doświadczeniu spotkania i służenia drugiemu człowiekowi. Telefony do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, drugi Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 2 48 56 655 23 66. Proszę bardzo. Halo, halo, słyszymy się? Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałam zabrać głos w sprawie takiej. Krótko powiem. Do nas, do domu, gdzie leżała chora obłożna matka, przyszedł ksiądz i powiedział: chory w domu to błogosławieństwo dla rodziny. Stanowczo zaprzeczyłam. Jak to może być błogosławieństwo? Całodobowa opieka nad chorym, obsługa, oprócz tego współcierpienie, bo przecież to chora jest naszą mamą. A ksiądz powiedział krótko: przy każdym chorym jest opatrzność Boża. Nie tylko przy chorym, ale dla całej rodziny. I opatrzność Boża nie pomoże w obsłudze, ale opatrzność Boża robi wszystko to, czego my w ogóle nie będziemy mogli zrobić, bo każdą rodzinę, jak zawsze, dotykają różne kłopoty, zmartwienia, a opatrzność Boża te wszystkie kłopoty, wszystkie zmartwienia kończą się zawsze dobrze. Niech potwierdzi to każdy, kto ma chorego w domu. Potwierdzą na pewno. I dlatego ja uważam, że nigdy nie trzeba chorego wysyłać gdzieś tam do domów opieki. Bo chory w domu to jest naprawdę błogosławieństwo. A moje dzieci to mówią: babciu, tylko bądź zawsze z nami. Bo wiedzą, że zawsze są pod opieką, pod opatrznością Bożą. I to już trwa kilka lat. I życzę wszystkim, żeby otworzyli oczy i widzieli, że tak jest naprawdę. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać też za tą posługę kapłańską. Kapłanów tych, którzy też w pierwsze piątki, czy pierwsze soboty, czy właśnie spieszą z tą posługą sakramentalną chorym, też dając im nadzieję przez swoją posługę, ale przede wszystkim przez to, że doświadczają łaski i miłości Boga w sakramentach. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Ealingu w Londynie, Barbara. Chciałabym wspomnieć już nieżyjącego i niezapomnianego przez bydgoszczan z czasów trudnych dla Polski wojny polsko-jaruzelskiej księdza biskupa Jana Michalskiego. Ku świadectwu, jak wspaniałych mieliśmy kapłanów i mamy, jak wielkim są wsparciem. W godzinach sierpniowych radości rok 1989 opuścił nas ksiądz biskup Jan Michalski. Wszyscy pamiętamy go wspólnego związkowego szlaku. W dniach marcowych, jak przystało na pasterza, jest pierwszy przy łóżkach pobitych pobitych. Starał się jak tylko mógł być tam cały czas z nami. W trudnych chwilach stanu wojennego, jak nie mógł być bezpośrednio wśród nas ze względu na sprzeciw władz, tak bardzo pragnął, by to miejsce na Starym Rynku było ołtarzem męczeństwa bydgoszczan, na którym co roku w miesiącu wrześniu mógłby odprawić ofiarę mszy świętej za poległych w obronie ojczyzny. Za każdym razem odmawiano mu pozwolenia. W tym miejscu we wrześniu w 1939 roku była krwawa niedziela. Zginęło wielu Polaków. Jak zawsze powtarzał, każdy kamyczek tego rynku nasiąknięty jest polską krwią. Brakowało go wtedy i brakuje chyba i teraz. Nie wszyscy mogą być zastąpieni. 3 maja 1981 roku celebruję mszę świętą w intencji zmian konstytucyjnych. Wszyscy, a było nas wielu, pamiętamy przejmujące słowa o konstytucyjnych wolności. Chciałabym chociaż przetoczyć parę fragmentów. Mówi tak, bo są tak piękna była ta homilia i tak aktualne jej przesłania. Między innymi mówi, jako motto mojego kazania wziąłem ostatnie wyczytane w prasie włoskiej na kanwie co w Polsce się dzieje, takie słowa. Świat bez Boga to świat egoizmu, nieprawości i innym być nie może. Chciałbym, aby każdy z nas na taki świat się nie zgodził. I potem jeszcze mówi do braci rolników, powiedział, pozdrawiam was słowami Ojca Świętego, które wygłosił do rolników będąc w Polsce. Niech mi będzie wolno odwołać się do tego, co było bliskie sercu. Umiłowanie ziemi, praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale i wielki problem społeczno-ekonomiczny. To jest wielkie podstawowe prawo człowieka do pracy, a także prawo do ziemi. Więc życzę z całego serca mojej ojczyźnie, ażeby to, co było siłą Polaków w najtrudniejszych okresach dziejów, osobisty związek z ziemią, nie przestała być nią również w naszym uprzemysłowionym społeczeństwie. Niech nigdy nie zabraknie w Polsce chleba. Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie, mówiła o prawie narodu do samostanowienia. Mówiła o zakazaniu innym, ażeby nie przeszkadzali w tym, co naród chce tworzyć. Biskup Michalski to był wielki Polak, wielki patriota. Był zawsze bardzo blisko nas. Pamiętam też takie drobne zdarzenie. W czasie pielgrzymki pieszej do Częstochowy, jak często bywało, pojawia się nasz ukochany biskup. Oczywiście kromkie 100 lat. Biskup nam dziękuje i z humorem padają takie słowa. Śpiewacie mi 100 lat, a co komuniści zrobią, jak będę tak żył długo? No to właściwie tak to chciałam
bardzo
wspomnieć o nim.
Bóg zapłać za to wspomnienie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Zofia z diecezji łomżyńskiej. Ja chciałam powiedzieć, że ręce kapłana to ręce przedłużone Pana Boga dla nas ludzi na ziemi. Gdyby nie było kapłanów, byśmy byli, no nie wiem, jak takie owieczki bez pasterza. I właśnie część ludzi teraz tak chce być. Ja mogę powiedzieć, że byłam kilkakrotnie na spotkaniach z Ojcem Świętym, byłam na jego też kanonizacji. To wszystko przeżyłam. I teraz właśnie tak jakoś bardziej polubiłam i mam po prostu więcej trochę czasu, by tym na emeryturze modlić się. W każdy czwartek staram się być nam przy świętej. Ofiaruję ją właśnie za ojca świętego Franciszka. Teraz dzisiaj ofiarowałam za jego podróż apostolską. Ponadto mogę powiedzieć, że w okresie takiego bożonarodzeniowym nowenę pompejańską ofiaruję za właśnie za ojca świętego Franciszka. No i teraz też kiedyś właśnie parę lat temu ojcowie werbiści mieli takie właśnie taką rozpowszechnianie, żeby każdy wziął patronat misyjny, no misjonarzy pod swoją opiekę. No i tam drobne dary, jakie tam mogą na ich opiekę dawać. No i kiedyś koleżanka mi poleciła takiego właśnie księdza misjonarza, werbistę, a potem okazało się, że druga już zrezygnowała to. Za tych dwóch misjonarzy przez kilka lat się modliłam. Jeszcze do tej pory się modlę, choć już może ustały tam te przekazywanie tych ofiar, ale w mojej pamięci jest ksiądz Edward i ksiądz Stanisław. Jeden pracuje w Angolii, a drugi w Argentynie z werbistów. No i my tutaj też właśnie na intronizację na Świętego Serca Pana Jezusa też się właśnie zawsze modlimy za Ojca Świętego, za wszystkich kapłanów, aby oni nie pozostali sami. Bez modlitwy to po prostu też będą tak jak drzewa bez wody więdnąć. No i tego właśnie tej modlitwy im potrzeba i tą modlitwę staramy się właśnie im ofiarować. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Zofio. Też w roku 2007 Ojciec Święty Benedykt XVI zachęcił Watykańską Kongregację do spraw duchowieństwa i ona wystosowała taki specjalny list do wszystkich biskupów, w którym czytamy: zamierza się w szczególny sposób zawierzyć Maryi, Matce Najwyższego i Wiekuistego Kapłana, wszystkich kapłanów, budząc w Kościele taki ruch modlitewny, który postawi w centrum adorację eucharystyczną trwającą 24 godziny na dobę, aby ze wszystkich stron ziemi wznosiła się zawsze do Boga nieprzerwana modlitwa adoracji, dziękczynienia, uwielbienia, prośby i wynagrodzenia, której pierwszorzędnym celem będzie wzbudzić wystarczającą liczbę świętych powołań do stanu kapłańskiego, a zarazem by towarzyszyć w sposób duchowy wszystkim kapłanom, aby jak najlepiej pełnili swoją posługę. W tym liście kongregacja apeluje o pilne wspólne działanie na rzecz kapłaństwa służebnego, o organizowanie, prowadzenie wieczerników, gdzie duchowni, osoby konsekrowane, świeccy, zjednoczeni między sobą i w duchu prawdziwej komunii, poświęcać się będą modlitwie w formie stałej adoracji eucharystycznej, zarówno w duchu wynagradzającym, jak i rzeczywistego, autentycznego oczyszczenia. I odpowiadając na ten apel Stolicy Apostolskiej, w wielu miejscach taką właśnie modlitwę podjęto. Tym naszym celem, ktoś też daje takie świadectwo, jest objęcie stałą modlitwą wszystkich kapłanów pracujących w Polsce i poza granicami. Dlatego zapraszamy do włączania się do tego spontanicznego ruchu modlitwy za kapłanów, za osoby konsekrowane. Jego istotną jest codzienna modlitwa za konkretnego kapłana. Niech słowa Pana Jezusa z dzienniczka świętej siostry Faustyny będą też dla nas zachętą i wezwaniem. Czytamy w punkcie 531: oddaję Ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne. Za nich szczególnie modlić się będziesz i ich moc będzie w wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem i umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a w ten czas będą miały moc przed Ojcem moim. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja również witam Ojca Prowadzącego i witam wszystkich słuchających. Bardzo piękny temat, tak jak ojciec dyrektor właśnie zaproponował o kapłanach. Ja dzwonię z parafii Okrzeja. To są rodzinne strony Henryka Sienkiewicza, jakby ktoś nie wiedział. I też właśnie chciałam powiedzieć o naszym zaangażowaniu właśnie w modlitwę za kapłanów. Nasz ksiądz proboszcz właśnie wyraził właśnie zgodę na apostola Złotej Róży i jest nasz 4 już grupy od 2017 roku. Wszak ja jestem tylko członkiem, ale są osoby odpowiedzialne i właśnie dzisiaj też mieliśmy Eucharystię, wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy. Ja również jeszcze należę do domowego kościoła i również mam kapłanów w duchowej adopcji. Także w sumie mam 17, także jestem bardzo szczęśliwa, bo to moi synowie, prawda, duchowi. Jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie, że mogę właśnie modlić się i ofiarować, bo to mamy też Margaretkę też, to także tych modlitw jest i ja to tak zawsze tam rozmawiamy, że modlitw się nigdy za wiele, a kapłanów nam trzeba, jakich sobie uprosimy u Pana Boga, wymodlimy. Mamy też w naszej parafii dwóch kandydatów na jeden Kacper, drugi Cezary. Jeden jest jako zakonnik ma być w seminarium i kapłan w Siedleckim seminarium. Także też się modlimy gorąco za nich i o liczne powołania dalsze. Także właśnie chciałam się tym podzielić, tą radością, że właśnie możemy uczestniczyć właśnie w tych modlitwach, w adoracji, prosić Pana Boga o właśnie o wsparcie, bo to ten czas taki trudny i tam właśnie modlitwa myślę, że jest potrzebna kapłanom, ale także cóż my byśmy byli warci bez kapłanów, kto by nam udzielał sakramentów, kto komunii świętej, także wierzę i ufam, że zawsze nie zabraknie właśnie tych osób, które będą właśnie poświęcać się i modlić się właśnie w intencji kapłanów. Także chciałam się podzielić tą radością. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i was w apostolatach Złotej Róży i naszą przewodniczącą siostrę Tereskę z Siedlec. Także wszystkie członkinie, członków. Ojej, trochę trewy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających i którzy naprawdę są wierni tym modlitwom i wierni kapłanom. Wiadomo, że kapłani są z nas, z naszych rodzin i są różne sytuacje, ale ja ufam Bogu, że po prostu będzie nas prowadził razem z naszymi pasterzami. Także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Ojca. Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Witam serdecznie Ojca. Halo?
Jesteśmy. Pani imię?
Elżbieta z Warszawy się kłania. Ojcze Wielebny, bardzo mi miło Ojca powitać. I proszę mi powiedzieć, czy mogę powiedzieć kilka słów o kapłanie, zakonniku, którego Pan Bóg postawił na mojej drodze.
To Pani musi ocenić.
Można, proszę Ojca?
Pani telefonuje i Pani musi to ocenić.
A dobrze, to jeśli tak, to proszę pozwolić, że kilka słów powiem. Proszę Ojca, było to w niedzielę Miłosierdzia Bożego, bardzo dawno temu, bo prawie 30 lat temu. Jestem już osobą starszą, samotną, żyjącą troszeczkę tak jak ojcowie pustyni, w samotności, ponieważ towarzyszy mi niesprawność fizyczna, Ojcze. I w tę niedzielę właśnie, kiedy byłam w kościele, to były targi książki katolickiej, Ojcze, które się odbywały regularnie w mojej dzielnicy, w której mieszkam. Kiwnął na mnie palcem zakonnik, który się okazał jednocześnie kapłanem, benedyktyn, Ojcze, i poprosił o rozmowę. Myślę, że było coś uderzającego w mojej twarzy, ale uderzającego i wzruszającego serce, bo ja, Ojcze, biegając, dosłownie biegając po stoiskach wystawowych, szukałam benedyktyńskiej księgarenki, ponieważ w moim życiu dziecięcym jeszcze, z chwilą, kiedy mi się udało jakąś pracę domową na polecenie rodziców dobrze wykonać, Ojcze, mama mówiła do mnie: dziękuję Ci bardzo, wykonałaś prawdziwie benedyktyńską pracę. I chodziło to, Ojcze, za mną przez całe życie i już jako osoba dojrzała, zaawansowana w zawodowych sprawach, ale troszkę uboga duchowo, Ojcze, pomyślałam sobie, że pójdę na targi i poszukam benedyktyńskich książeczek, żeby dogłębnie zrozumieć, dlaczego moja mama mówi do mnie: dziękuję Ci bardzo, wykonałaś benedyktyńską pracę. Ojcze, minęło 30 lat. Zatopiłam się w benedyktyńskich lekturach. Ów zakonnik stał się moim kierownikiem duchowym. Poprowadził przez literaturę ojców pustyni. Ojcze, przez literaturę ojców Kościoła. Benedyktyńskie wydawnictwo stało się moim domem, a on okazało się, że jest jednocześnie twórcą i dyrektorem tego wydawnictwa. Ojcze, odmieniło się moje życie radykalnie, choć zawsze byłam osobą wierzącą, ale zrozumiałam, jaka ułomna, skromna i niepełna była moja wiara. Jak niewiele pojmowałam, jak niewiele rozumiałam. Muszę dodać, Ojcze, że ta praca nad sobą nie była łatwa, bo ja nauczona języka specjalności technicznych miałam wielki kłopot, żeby i syntaktykę, i semantykę tych lektur duchowych zgłębiać. Czytałam po wielokroć razy, miewałam okresy załamania, kiedy już wydawało mi się, że nie poradzę sobie, Ojcze, i nie jest dane zrozumieć. A teraz, u schyłku swego życia, Ojcze, muszę powiedzieć, że żyję właśnie w benedyktyński sposób, że jestem duchową benedyktyńską oblatką, że za tego zakonnika i kapłana nieustannie się modlę. Ojcze, w tej chwili w sposób szczególny, ponieważ 2 miesiące temu, porażony infekcją, która panuje ogólnie na świecie, odszedł do Pana. Stał mi się bardzo bliski, bliższy jeszcze chyba teraz niż przedtem, a był to ojciec Włodzimierz Styńca, Ojcze, o którym pamiętać będę dopóki życia starczy, ponieważ wiem, że to Pan Bóg mi go dał, żebym nie zginęła, żebym umiała trwać w Bogu, Ojcze, i żebym to dzieło duchowe, które wykonał nad moją taką ułomną osobowością, przekazywać dalej. I już ostatnia myśl, Ojcze, i zaowocowała ta nasza współpraca duchowa maluteńkim dziełem, ponieważ jeszcze kiedy był w pełni sił twórczych, ojciec Włodzimierz powiedział, że mam pisać dużo duchowych listów, ponieważ jestem świadkiem i mam sporo do powiedzenia. Ojcze, nie wiem, czy mam sporo do powiedzenia, bo zawsze mną targają wielkie wątpliwości i świadomość wielkiej odpowiedzialności mi nieustannie towarzyszy, ale od wielu, wielu lat rzeczywiście piszę i nie czuję się zwolniona z tego obowiązku, choć ojca Włodzimierza już pośród nas nie ma, Ojcze. I tak wygląda moje życie i tak wyglądało moje cudowne, łaską sprawione spotkanie z kapłanem, zakonnikiem z opactwa tynieckiego, proszę ojca. I na tym bym zakończyła.
Bardzo dziękuję.
Życzę dobrej, błogosławionej nocy, proszę ojca.
W intencji kapłanów i właśnie ojca Włodzimierza Zatorskiego, benedyktyna, tak. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci,
niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Ojcze, Bóg wielki zapłać. Cieszę się, że ojciec Włodzimierz jest również znany. A ja jestem jego duchową córką, Ojcze. Bóg wielki
bardzo
zapłać.
Bardzo dziękuję pani Elżbieto. Też ta modlitwa za kościół, za kapłanów, też zaczerpnięta z dzienniczka świętej siostry Faustyny. O Jezu mój, proszę Cię za kościół, cały udziel mu miłości i światła ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziały, kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O boski najwyższy kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica
teraz
Maria
zawsze.
Z Warszawy. Witam Ojca. Chciałam powiedzieć, że cieszę się, że jest taki cykl,
cykl audycji na temat właśnie dotyczący kapłanów, bo ilekroć słucham, to cały czas mogę wspominać tych moich ukochanych kapłanów i z dzieciństwa, jeszcze raz ich wspomnę. Ale przede wszystkim cieszę się, że w Radiu Maryja znalazłam kapłanów teraz, na tym etapie życia od 30 prawie lat, takich, którzy jakby są tacy jak wtedy, kiedy w dzieciństwie w mojej parafii pierwszej, nie, pierwsza parafia, przepraszam, to było Świętej Barbary w Warszawie, tam byłam chrzczona, ale nie pamiętam żadnego kapłana. Natomiast w mojej parafii Zbawiciela, już o tym mówiłam, ogromny wpływ na mnie wywarli kapłani. Ja myślę, że teraz się modlimy za kapłanów, ale ojciec może się uśmieje ze mnie, ale ja powiem, że ci kapłani, których ja znałam wtedy jako dziecko, w tej zburzonej prawie Warszawie w latach 50., to oni byli bardzo silni, bo oni byli przedwojenni. Niektórzy z nich przeżyli wojnę i właściwie oni się za nas modlili, żebyśmy to jakoś przetrwali, ten czas, który był poranieni ludzie, byli tą wojną, a kapłani nas wzmacniali, bo moi na przykład rodzice oboje szalenie poranieni po obozach, stworzyli nową rodzinę, czyli ja się urodziłam, bo mama straciła męża Mauthausen i ja to czułam na co dzień, to ich męczarnie, taką wspominanie, a kapłani dzięki temu, że byłam w tej parafii Świętego Zbawiciela, zawsze błogosławię to, że Pan Bóg mnie tak jakoś, że tam mieszkałam, że biskup Majewski był naszym, też tak przed chwilą ojciec się modlił za kapłanów z panią, ja się modlę cały czas za nich, biskup Majewski był naszym proboszczem, mimo że biskup, ale proboszcz. I teraz czekamy na beatyfikację kardynała Wyszyńskiego, on też tam często bywał. Potem prałat Piasecki, który był jego pierwszym, teraz był, już nie żyje, umarł, ale odszedł do domu ojca, ale był proboszczem też u Zbawiciela już teraz, kiedy już nie jest to moja parafia, ale bywałam tam. Ksiądz Czesław Malinowski, o którym mówiłam i dzięki tej audycji, ojcze, właśnie jakaś pani potem zadzwoniła i powiedziała, w jakiej parafii później był, bo jakoś nie pamiętałam już, jaki był dalszy jego losy. Wywarł ogromny wpływ na nas. Przez to właśnie, że człowiek zagubiony, tu rodzice ciągle płaczący w związku z tym wspominaniem tej wojny, tych bliskich, którzy poginęli. A oni nas właśnie wzmacniali. Ksiądz Czesław, kiedy przyszłam do niego już który się raz to powtarzam, to powiedział, przepraszam, tak jak biskup Zawickowski z Łowicza, być może się znali, może to ten sam rocznik był nawet, a nie zbadałam tego, śpiewał nam czasami na lekcjach religii Bolimy noga w biedrze i w ogóle był cudowny i raz poszłam właśnie do niego i ciągle to wspominam i mówiłam chyba i powiedziałam, że do ZTMS-u moi znajomi się zapisują, nie wiem co robić, bo rodzice nie mieli czasu w ogóle ze mną rozmawiać. Byłam taka jedynaczka zagubiona z tej nowej rodziny, której mama ciągle wspominała pierwszego męża. Bardzo to trudne było dzieciństwo, ale nie chciałabym zamienić na inne. I on wtedy powiedział, Marysieńko, zrób tak, jak ci sumienie każe. I to na całe życie mi zostało i jestem mu tak wdzięczna. Nauczył mnie właśnie wtedy myślenia, że nie tak, że mnie wyręczył. I to właśnie piękne, Piotr Błachnią, ksiądz Mirecki, przepraszam, do wszystkich ich wspomnę. Cudowni kapłani. I potem, jak przeprowadziłam się na Zaską Kępę, to z kolei prałat Tadeusz Kot, który tam był 33 lata, też wyświęcony przez chyba kardynała Wyszyńskiego, znaczy był nominowany na naszego proboszcza przez kardynała Wyszyńskiego i 33 lata do 94 roku. I ja byłam szczęśliwa zawsze, I on, to był człowiek bardzo taki, znaczy to był kapłan, też przedwojenny, właśnie ja to podkreślam. On się za nas modlił, on był silny. A potem widzę z wiekiem, że ci młodzi kapłani wymagają tej modlitwy, bo oni już nie przeżyli takich ciężkich chwil jak tamci. I to jest już zupełnie inne pokolenie. To nie znaczy, że gorsze, nie. Tylko po prostu nie mają tej mocy takiej, którą mieli ci przedwojenni kapłani, którzy nas tą siłą musieli napawać, ponieważ ci rodzice byli tacy połamani tą wojną i dzieci. I oni wszyscy nas tak przygarniali. I nigdy tego nie zapomnę. Natomiast teraz znalazłam taką parafię, którą Miłosierdzia Bożego na ulicy Ateńskiej. Nie jest to moja parafia, ale od czasu, kiedy ksiądz prałatkon nie żyje, byłam w tej parafii, ale już nie czułam tego. Być może ważny jest jak proboszcz, jak jest proboszcz jako gospodarz, ale tego tematu nie będę rozwijać, że nie czułam już tej takiej czułości jak w tamtym kościele i z tym może ja wymagam tego wyjątkowo. I teraz znalazłam to miejsce, tylko ten COVID, tak jakoś, znaczy ta pandemia tak jakoś to wszystko zakłóciła, bo muszę pozdrowić i modlę się za księdza Andrzeja Dybka, który jest księdza proboszcza, który jest prawie w moim wieku i właśnie zgadaliśmy się, że właśnie po tych samych ulicach w Śródmieściu chodziliśmy i chyba ksiądz prałat Kot właśnie go uczył religii, także wszystko się tak zbiega. I jeszcze jest taki młody ksiądz, też go pozdrawiam, też parafii, ksiądz Cezary Szałkowski. Oni są tak, ich jest mało w tej parafii, ale jest to tak piękne, znaczy tak bardzo przejmujące jest to z nimi i z liturgią, z nimi, że tak powiem, w jakimś takim wsparciu jest tak przeżywanie tego. Nie musi być duża parafia, nie musi być wielu księży, a ta piękno ich poświęcenia, bo to jest przecież, no, człowiek, to nie jest zawód, tylko powołanie. I właśnie odnajduje w nich właśnie i za to im dziękuję. Te klimaty, które miałam jako dziecko w parafii Świętego Zbawiciela i później tych najpiękniejszych chwil, kiedy po prostu, nie wiem, już jestem u kresu prawie życia w pewnym sensie, a ciągle tak z taką mocą ci kapłani, którzy tak nas wzmacniali, tak są w moim życiu i takim jestem wdzięczna. No a teraz może się trzeba modlić za tych młodych, bo już inaczej, to Boże, ojcze jest inaczej. Ja jestem przedsoborowa. W każdym razie bardzo dziękuję za ten cykl audycji na temat kapłaństwa, dlatego że to już nie będę może następnym razem wspominać w kółko tego samego, ale bardzo jestem wdzięczna i zawsze o nich myślę i serdeczne dzięki za wszystko i kapłana ojca i wszystkich kapłanów Radio Maryja też dzięki wam jestem silniejsza. Serdecznie dzięki, z Bogiem.
Bóg zapłać, wszystkiego dobrego, Pani Mario.
Majestat Twoja. uwielbić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała Twój majestat. Jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony, uwielbiony. Chcę zobaczyć Twoją twarz, Twoja miłość mnie przemienia. Z Twego tronu spływa blask, jesteś królem tego świata. Aniołowie wielbią Cię. Ciebie dzisiaj chcę. Czuję, że już blisko jest. Twój majestat, Twoja moc. Nic w mej duszy płynie dźwięk, niech opisze wielkość Twą. Chcę uchwycić Ciebie, zaśpiewać, że cała chwała Twój majestat. Jesteś godzien wszelkiej czci, wywyższony,
znalazłem tekst arcybiskupa Fultona Sheena o kapłanach. Pisze tak: kapłan lub biskup jest w swojej codziennej służbie przedstawicielem Boga, posłańcem z innego świata, który zanosi w górę do Boga modlitwy i adoracje oraz przynosi z góry od Boga łaski i błogosławieństwa dla ludzi. Jego stopy są poranione od cierni, w które zaplątały się zaginione owce lub ci, którzy odpadli od kościoła. Mają one być pokryte kurzem odszukania zaginionej monety duchowych wędrowców. Ze strony ludzi pysznych spotykają go kpiny i zniewaga. Ze strony bluźniercy kuksaniec. Ze strony uciśnionych błaganie, ze strony ubogich prośby. Lecz to on ma po każdym spotkaniu z człowiekiem inspirować innych do tego, aby mówili jak kobieta przy studni: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Żaden przypadek nie jest dla Niego beznadziejny. Każda dusza musi być dla Niego niczym kropla wody w brzydkiej rynnie, która, gdy spojrzy się na nią z bliska, odbija głębie błękitu z dalekiego nieba. Wie On, iż nie może przekonać innych o tym, że pochodzi z innego świata, dopóki nie będzie postępował tak, jak gdyby tam był. Świat może widzieć Jego dzieła, lecz nie zna Jego myśli. Gdy przystępuje do ołtarza, dźwiga ze sobą wszystkie nieszczęścia i rany tego świata. Jego stopy, które wstępują na stopnie ołtarza, muszą nosić ślady bezdomnych, uchodźców i wędrowców ziemi. Jego twarz, gdy całuje on ołtarz, powinna zawierać w sobie twarze tych, których oczy wypalone są od żaru pieca, które pociemniały w kopalniach soli, które są mokre od łez żalu i wokół których grzech wyrył bruzdy. Jego szaty powinny być ciężkie od milionów dusz, które nie znają Chrystusa, a jednak kurczowo chwytają się Jego szat, pokładając nadzieję nie wiadomo w czym. Gdy Jego palce podnoszą ciało i krew Chrystusa, prosi On, aby wszystkie cierpienia świata zostały zjednoczone z Chrystusem i aby żaden ból nie został zmarnowany. Będzie odczuwał smutek, ponieważ wie, w jak gorzki sposób ludzie tracą dobro w swoim życiu, lecz zostanie pocieszony, wiedząc, że Bóg jest przy nich, nawet jeśli oni tego nie wiedzą, że jest On wokół nich, nawet jeśli tego nie odczuwają. W swoich rozmowach będzie próbował przekształcić lekceważenie w szacunek, kontrowersje w zamyślenie, a lekkomyślność w praktyczne życie. Gdy wspina się na ambonę, powinien być krucyfiksem, który przemawia. Lecz przede wszystkim nie będzie po prostu kapłanem, lecz żertwą, albowiem żertwą był Chrystus, ofiarując samego siebie dla naszego zbawienia. Każda łza uroniona przez jego bliźniego zrosi i jego policzek. A każdy rodzic pogrążony w żałobie przeszyje żalem jego własne serce. Żadna owca nie pozostanie bez pasterza. I ponieważ wie on, że zbyt często jest kapłanem ofiarującym Chrystusa, a za rzadko jest żertwą, która dzieli jego krzyż, będzie codziennie modlił się do Matki Chrystusa. Ponieważ w swoim ciele ukształtowałaś Chrystusa kapłana i żertwą, błagam Cię, ukształtuj Go również w moim sercu. Uczyń to, abym, wypowiadając słowa konsekracji we mszy świętej, mógł wypowiadać je tak, jak Ty to uczyniłaś, spoglądając na swojego Syna na krzyżu. To jest moje ciało, to jest moja krew. Wówczas z Twoją pomocą będę w Nim żył i z Nim umierał.
Mój Pan w tym zakresie.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Przed chwileczką przepięknie śpiewał zespół wojskowy.
Tak.
A ja tutaj właśnie chciałam przedstawić takie podziękowanie. Kiedyś po rekolekcjach napisałam księdzu pułkownikowi Radosławowi Michnowskiemu. Wielebny Padre Radku, księże pułkowniku, z radością cię gościmy znowu na Glinniku. Bo to jest parafia wojskowa też. Nie lękajcie się, wołał papież Jan Paweł II. Ty też w walce ze stresem masz swoje zasługi. Żołnierze docenili księdza kapelana za załamanie schematów, dostał buzdygana. Prowadził ekstremalną drogę krzyżową, ołtarz na podwodnym okręcie wybudował. W sumie 2,5 roku spędziłeś na morzach. Dzięki Twojej posłudze rosła chwała Boża. Na rekolekcjach wzywałeś do nawrócenia, do odważnego na swoją wiarę spojrzenia. Jakim jestem księdzem, ojcem, nauczycielem? Czy wymagam od siebie w domu i w kościele? Wierzący, niepraktykujący, puste słowa. Pan Bóg tak, Kościół nie, mieszają ludziom w głowach. Z czego mam się spowiadać, powiadają ludzie. W duchowym mroku sumienie grzesznych jest w rudzie. W blasku krzyża Chrystusa lepiej widać grzechy, więc po dobrej spowiedzi doznamy pociechy. Po drodze krzyżowej, gdzie jestem, będę pytać, czy złym postępowaniem nie marnuję życia. Dziękujemy księdzu, że tak bardzo się starał, ażeby w naszych sercach budziła się wiara. Życzymy sukcesów w świątyni budowaniu i brązowych skrzydełek na marynarskim ubraniu. No mam takich wierszy sporo, no ale tutaj wybrałam
dziękuję.
Akurat jeden.
Pani imię?
Józefina Bednarz.
Bóg zapłać, pani Józefino.
Bóg
zapłać. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Warszawy. Ja chciałem wspomnieć księdza Wojciecha Czarnowskiego z parafii Świętego Miłosierdzia na Wrzytnie w Warszawie, ponieważ ja prawie już mówiłem kiedyś, że chodziłem często do Redemptorystów na Karolkowej, albo do świętego Wojciecha na Wolskiej, ale też czasami właśnie chodziłem na msze święte do świętego Miłosierdzia na Żytnie i tam zresztą przychodziło wielu to takich ludzi bezdomnych też i pamiętam, że ksiądz Wojciech Czarnowski, który umarł w 2019 roku, w tym samym roku co moja mama, miał taki bardzo bezpośredni, życzliwy i ciepły stosunek do wszystkich właśnie, może dlatego, że tam było tak dużo takich biednych osób przychodziło. I kiedyś pamiętam na kazaniu powiedział taką bardzo ważną rzecz, bo po prostu pamiętamy, że na początku lat 2000 była taka, chwileczkę, była taka sytuacja, że po prostu, no tam taki poseł, no nie chcę tutaj mówić nazwiska, Gabriel, prawda? J, bo może sobie nie życzy, ale w każdym razie, to jest osoba publiczna, także nic by się nie stało. W każdym razie, tak jakieś były problemy, on się tam starał, bardzo unosił patriotyzmem, wieloma rzeczami przejmował się, no i jakoś tak zyskiwał takie różne opinie na ten temat. I wtedy ksiądz Czarnowski powiedział, że przecież trzeba wziąć pod uwagę, że mogli mu również czasami coś tam dosypać czy coś, bo przecież są różni ludzie, różne opcje polityczne, różne rzeczy się dzieją. I pamiętam, że on pokrzepił wiele serc, bo przecież on zwrócił uwagę na to, że nie można podejmować opinii czy ocen o kimś, kto o kim się, prawda, zbyt szybko, jeżeli się nie zna całości sprawy. Także ja wspominam i dlatego, ale też ze zupełnie innych spraw, w których bardzo ciepło i życzliwie traktował ludzi, bardzo dobrze wspominam księdza Wojciecha Czarnowskiego. No i to chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Marku. Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów. Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani ożywieni, umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach Twojej miłości oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie. Ukształtuj je na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza. Grzegorze Siremu kłaniam się. Chciałbym powiedzieć o kapłanach, których poznałem, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. To są najpierw kapłani diecezjalni, potem ojcowie franciszkanie, następnie ojcowie berbiści, ojcowie benedyktyni, ojcowie kapucyni i ojcowie redemptoryści. I za tych kapłanów serdecznie Panu Bogu dziękuję, że postawił na mojej drodze życia. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Kiedyś, jak byłem ministrantem, lata 60., 50., 60., to była taka modlitwa, każdy pierwszy czwartek miesiąca w intencji kapłanów. Później to jakoś zaniedbali, nie wiem, czy to nie ma już w tej chwili tych spotkań, ale muszę powiedzieć, że za kapłanów modlę się cały czas, a od roku 2002, kiedy Jan Paweł II zostawił nam tajemnicę światła, to te tajemnice światła odmawiam codziennie za tych kapłanów, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. A więc tych wszystkich, których wymieniłem, nie z nazwiska, ale właśnie jak pracują w różnych zakonach. A na końcu postawił mi tych ojców redemptorystów, za których też bardzo się modlę, że jestem w tej rodzinie Radia Maryja i ich polecam opiece Pana Boga, żeby naprawdę Duch Święty prowadził ich tak jak do tej pory. I polecam też, bo najpierw w 2002 roku zacząłem tą tajemnicę światła, kiedy zostały wprowadzone przez Ojca Świętego Jana Pawła II 16 października, to najpierw modliłem się tym różańcem codziennie za Ojca Świętego. Później jak umarł, to modliłem się o jego rychłą beatyfikację, kanonizację. I do tego dołączałem tych wszystkich kapłanów, których postawił Pan Bóg na mojej drodze. Dlatego też wszystkim kapłanom, którzy mnie znają jeszcze i słuchają tego mojego świadectwa, serdecznie ich pozdrawiam, łącznie z tymi redemptorystami w Toruniu i nie tylko już w Toruniu, bo ci, których poznałem w Toruniu, bo przez Radio Maryja, ale tych wszystkich, których miałem okazję poznać w ciągu tych 25 lat, gdzie w tej szkole Radia Maria człowiek już jest i zawsze mile wspomina spotkania z ojcami w Toruniu i nie tylko. Częstochowa, Kalisz, dzisiaj też spotkanie w Kaliszu z nowym biskupem diecezji kaliskiej, też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też, jak przy okazji już mogę pozdrowić księdza biskupa Stanisława Napierawa. Napierałem, który jest chory, jak tutaj mówili dzisiaj na spotkaniu. Ojcze Grzegorzu, serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego świadectwa i zapewniam wszystkich, którzy mnie znają, o modlitwie, a za tych, którzy odeszli już do Pana, niech Pan wieczny odpoczynek radzi im dać, Panie, a światło i wiekuista niechaj im świeci. I modlę się też za tych wszystkich, których znam, którzy odeszli z kapłaństwa, bo oni też zostawili w moim życiu jakąś cząstkę, gdzie wskazywali mi drogę do Jezusa, do Boga, no ale niestety jakoś im to życie się inaczej prowadziło, no ale myślę, że są też i oddanymi ludźmi dla wiary, a Pan Bóg ich oceni, zrobili dobrze czy źle. Ojcze Grzegorzu, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, Panie Grzegorzu, za też to słowo, za tę modlitwę, za tą obecność, bo myślę, że też świeccy to też wasza ogromna rola, bo nie tyle, że w rodzinach przez postawę ojca i matki rodzą się powołania do życia do małżeńskiego, życia konsekrowanego, życia kapłańskiego, no to też to dzięki wam ten zapał, prawda, nie ustaje. Mamy dla kogo żyć. Nieraz tak myślimy, że kapłan sam, ale święty Jan Paweł II powiedział, że kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. Więc to też ogromne zadanie takiej troski, dobrego słowa, nieraz i może jakiegoś nawet napomnienia. My nawzajem, prawda, jesteśmy współodpowiedzialni za siebie. Gdzieś znalazłem znowu sługa Boży, też miał być w 2019 w grudniu wyświęcony. No i właśnie tutaj na kogo może liczyć Kościół? Na kogo można liczyć w walce, tak, o ratunek dla Kościoła? I właśnie arcybiskup Sheen mówi, nie na naszych biskupów, naszych kapłanów, ani członków zakonów, to wasze zadanie. Mówi tak bardzo, bardzo wasze, prawda, w dużymi literami, zadanie ludu wiernego. Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście też ratowali Kościół. Wasza misja to też zabiegać o to, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, prawda? Zakonnicy jak zakonnicy. To też ta odpowiedzialność moja za ciebie, a ciebie za mnie. Nie takie przyglądanie się, prawda? To jak niektórzy zacierają może ręce, jak komuś się gdzieś tam nie powodzi, no ale to nie jest ani zgodne z przekazaniem, prawda, miłości, ani z tym, czego Pan Jezus pragnie od nas. Właśnie tej wielkiej takiej troski o siebie nawzajem, odpowiedzialności, abyśmy ku górze, byśmy też przeżywali pięknie nasze życie, nasze powołanie do tego, by zaprawiać się też w różnego rodzaju trudach, żeby nie ustać, prawda? Tak Pan w swoim powołaniu jako mąż, jako ojciec, a ja w swoim powołaniu jako kapłan, jako osoba konsekrowana. Więc też za to świadectwo wasze, za to takie bycie przy, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Zofia. Teraz mieszkam pod Warszawą, a chciałam wspomnieć księdza, który nas uczył religii. To były lat 51 albo 52. Nazywał się ksiądz Harmata. Uczył nas religii i my wszyscy dzieci tak byliśmy zapatrzone, zasłuchane, że ja do dziś pamiętam. Ksiądz miał kolorowe kredki i rysował, malował nam na tablicy całe dzieje Pana Jezusa, Matkę Boską, jak były zmartwychwstanie, jak narodziny. I potem były czasy to już komunistyczne i jego, była zakaz nauki religii w szkole i ksiądz Harmata został usunięty. To myśmy wszyscy biegły, bo to była żeńska szkoła, biegłyśmy za księdzem, bo on zawsze miał dla dzieci cukierki. A czasy były ciężkie, no to tak dzieci nie miały cukierków pod dosadzkiem jak dzisiaj. I ja po prostu już tyle lat przeżyłam, 77, ale tak tego księdza pamiętam, że życzyłabym, żeby te dzieci, które obecnie żyją, miały możliwość kontaktu z takim księdzem, żeby przygotowywał ich do Komunii Świętej. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światło już wiekuista niech mu świeci na wieki wieków. To było w Przeworsku na Podkarpaciu. No tak chciałam wspomnienie mieć o takim zwyczajnym kapłanie, a takim nadzwyczajnym, że pamiętam go do dzisiaj i mam, nawet widzę jego twarz. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Radio Maria.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki Maria wieków, amen. Teraz i zawsze.
Witam szczególnie ojca Grzegorza, ojca dyrektora i wszystkich ojców redemptorystów.
Dziękujemy.
W tym dniu kapłańskim i święcie. Pragnę powierzyć, mówi tu siostra Wanda z Wielkopolski. Chciałam podzielić się tym, że jeszcze zanim rozpoczęłam życie konsekrowane, to już są dziesiątki lat, były przed stanem wojennym jeszcze. Były takie propozycje właśnie na terenie naszego Kościoła Świętego, aby codziennie modlić się za, no oczywiście za Ojca Świętego, kardynałów, biskupów, kapłanów, siostry, braci zakonnych, misjonarzy, misjonarki. No i ponieważ ja realizuję misjonarki miłości regułę i także za wszystkie osoby konsekrowane i o święte powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. No i właśnie dzielę się tym, że od przed stanu wojennego, kiedy taką deklarację się składało, że będzie się codziennie modliło i ofiaruje się w modlitwie czy różańcowej, czy koronki, to już według intencji, ale do dzisiaj te osoby, co się zobowiązały, te modlą się codziennie. No i ja dzielę się tym, że ta modlitwa trwa przez wszystkie osoby, które się zdeklarowały wówczas. Pamiętam, było to właśnie w czasach jeszcze takich troszeczkę odmiennych politycznie, ale niezależnie od wszystkiego, jakie czasy są, my mamy miłosierdzie uwielbiać i z Jezusem trwać w miłosnym zjednoczeniu i powierzać wszystkie osoby konsekrowane. I staram się też to robić, ale ja mówię w imieniu wszystkich, że tak się chciałam podzielić. No a zarazem mówiąc o tym, to jest takie duchowe przypomnienie też o tym, żebyśmy tych modlitw wiernie każdego dnia te przed tronem Boga Miłosiernego i na adoracjach, na modlitwach nieustannie te zobowiązania wypełniali, bo tych osób było, pamiętam, bardzo dużo, które zdeklarowały się w tych intencjach modlić. Więc ta intencja, którą my jako rodzina Radia Maryja modlimy się o święte powołanie kapłańskie zakonne, to myślę, że to jest dla wielu kontynuacja modlitw, które realizują od dziesiątek lat. To jest to. Teraz jeszcze drugą rzecz bardzo chciałam też, codziennie też powierzamy, ponieważ wszystkich arcybiskupów, a szczególnie arcybiskupa Gądeckiego Stanisława pozdrawiam, ponieważ jest naszym arcybiskupem poznańskim teraz, w tym czasie, kiedy na tym terenie jestem. I modlitwie też powierzamy go w naszych wspólnotach. A także ojców redemptorystom to już wiadomo. I wszystkie osoby konsekrowane. Następnie taki wzorzec dałabym też, no tutaj wiele, w ciągu mego życia wiele osób by było takich duchowych, które przygotowywały do sakramentów świętych. Musimy wdzięczność wyrażać i powierzać kapłanów, którzy przygotowywali nas do sakramentów świętych. A chciałam też powiedzieć, że miałam łaskę sakrament bierzmowania otrzymać osobiście od arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Myślę, że który już przed tronem Boga na pewno modli się za nas, także duchowo jest to bardzo bliska mi osoba jako arcybiskup. Wiele wartości tutaj dowiadujemy się i przeżyć trudnych, ciężkich, które doświadczył. No, też musimy się modlić o jego beatyfikację, kanonizację. Myślę, że też jest patronem wspaniałym, przed tronem Boga za nami się wstawia i wyprasza. Także był taki kapłan, który od dzieciństwa po chrzcie świętym moim, przez wszystkie sakramenty, szkoła podstawowa wówczas, był to ksiądz Franciszek, który jest wzorem dla mnie takim świętości. Ksiądz Franciszek Graszyński, który po prostu swoim świadectwem życia, tak jak imię Franciszek nosił od całe życie, tak też jego duchowość w praktyce realizował. Ja jako od dzieciństwa bardzo byłam zachwycona jego duchowością. A ponadto proponowałabym, że my osoby, które dzwonimy do Radia Maryja, wówczas też byśmy mogli tak szczególnie każdego dnia o święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do służby Panu Bogu, Kościołowi, ludziom, szczególnie za naszą ojczyznę, no i cały rząd, prezydenta, a nade wszystko wszystkie osoby duchowne, konsekrowane, powierzać Bożemu miłosierdziu, żeby stanowić duchową taką rodzinę też, aby po prostu ta moc duchowa, prosić o moc Bożą, moc woli, moc ducha i wszystkie te łaski, które nas dodadzą tej odwagi w bronieniu i stawaniu zawsze z mocą przy pomocy Bożej, bo to jest właśnie Jego dzieło i dzięki Niemu i dzięki całkowitemu zawierzeniu i ufności prosić o te wszystkie łaski, żebyśmy ratowali wiarę u dzieci i młodzieży i żeby rozwijała się duchowa świętość w codziennym naszym życiu.
Dziękuję bardzo.
Tutaj chciałam też przy okazji pozdrowić panią Marię, która z Warszawy dzwoni. Duchowo jakoś bardzo bliska mi jest i tak, jeśli by była taka możliwość, to prosiłabym o numer telefonu. To bym chciała się skontaktować telefonicznie. Jest to możliwe, ojcze?
Nie wiem. Ja dam jej telefon. Może pani.
A może ojciec by mi w jakiś sposób dostarczył ten numer telefonu?
Może ja dostarczę, jak ona zadzwoni, pani numer, czy siostrę numer i dam jej, dobrze?
Aha, no to bo teraz mój telefon się tam wyświetlił, to może by ojciec pani Mary, jakby zadzwoniła, udzielił mojego numeru, tak?
Tak będę próbował.
Bardzo bym prosiła.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego i niech Królestwo Boże w naszych sercach pełne miłości i uśmiechu rozwija się, bo uśmiechem też ewangelizujemy.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam właśnie na samym początku pozdrowić wszystkich księży, którzy dzisiaj właśnie mają takie, jakby można to powiedzieć, święto. Ja żyję dosyć już dużo lat na tym świecie i spotkałam w swoim życiu wielu, wielu wspaniałych księży. Po prostu pamiętam od lat dziecięcych, jak były jeszcze religie w szkole, jak przygotowania do pierwszej komunii i w ogóle wszystko to mam przed oczyma i w swojej pamięci. Ale ponieważ dzisiaj jest święto Kazimierza, świętego Kazimierza, i mam tu taki wierszyk dla swojego krewnego księdza na 55-lecie jubileuszu swojego. Może pozwoli ksiądz, że przeczytam. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Usłyszałeś te słowa i podjąłeś Bożą służbę. 55 lat minęło, kiedy biskup Przemyski mianował cię sługą naszego Pana, sługą Boga i ludzi. Wiele lat w tej posłudze żeś się trudził, na polskiej ziemi i w obcym kraju, i wielu było takich, którzy cię słuchali. Pracowałeś ofiarnie, widać było dzieła, i zawsze przyświecała ci nadzieja, że Pan przyjmuje posługę twoją i w zamian darzy opieką swoją. Wiele można mówić, lecz słowa nic znaczą. Ważniejsze są efekty, jak chcą, niech zobaczą. Ale czas w miejscu nie stoi i lata mijają, a serce podpowiada, że ptaki do gniazd swoich wracają. I jak ptaki wróciłeś, gdzie rodzinne gniazdo, gdzie korzenie twe wyrosły, i będziesz się cieszył urokami jesieni i wiosny. Dzwony tak swojsko biją i wiatr znajomy gra, i wszystko takie miłe jest, że w oku łza. Bo przyszedł wreszcie czas, abyś odpoczął między swymi w polskiej i rodzinnej ziemi. Życzymy ci spokojnych dni, by zdrowie cię nie opuszczało. Niech strzeże cię twój anioł stróż i ojciec w niebie niech chroni cię, a Matka Święta o tobie pamięta i zaprowadzi do nieba wrót. A teraz w Tarnowcu króluje jesień i tak tu pięknie jest, chociaż minął wrzesień. Zebrane plony, zasiane pola, oby tak zawsze było pięknie tu i serce drży. Drogi Kazimierzu, no wobec całego świata składam ci życzenia. Wszystkiego najlepszego, aby Matka Boża Tarnowiecka czuwała nad tobą każdego dnia, byś dożył jeszcze nie jednego jubileuszu, nawet i stuletniego. Z całego serca ci życzę. Bardzo dziękuję księdzu Grzegorzowi za dopuszczenie mnie do głosu. Przepraszam, że długo gadałam, ale właśnie proszę, tak chciałam was wszystkich serdecznie pozdrowić. I tak jak mówię, że wszystko to, co dobre, pamiętam z lat dziecięcych do tego czasu. Wielu, wielu księży się przesunęło przez moje życie. Niektórzy już nie żyją. Niektórzy, no bo przez parafii, no to jest, proboszcz jest więcej lat. Ale pamiętam jeszcze za moich takich czasów dziecięcych i późniejszych, że ksiądz proboszcz to już jak przyszedł, to już był do końca. Chociaż był już no, starszy na emeryturze, to był w parafii. A teraz no, widocznie się zmieniły przepisy, odchodzą. Mieliśmy proboszcza, był u nas...
Bardzo dziękuję pani Mario. Wszystkiego
no,
dobrego.
No to nie chcę się rozprawiać. Wszystkiego dobrego życzę.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zaraz i zawsze.
Ojcze, no dzisiaj Kazimierza i chyba święty Kazimierz mi pomaga. Czy ja mogę takie też wierszem przemyślenie przeczytać?
To pani musi, jak dzwonimy, to musimy wiedzieć.
No jeżeli ojciec pozwoli.
No
a
ja nie wiem, co to
temat,
będzie.
Bo to jest na temat. Można?
Nie wiem.
Na wieki wieków błogosławione serce kapłana, piękne pieszczotą matczynej wiary, dla której cnota klejnotem wiana, a zawierzenie szczytem ofiary. Błogosławione usta kapłana, w czasie kateches Boga nas uczą, by schylić czoła i zgiąć kolana przed majestatem, Najświętszą Trójcą. Błogosławione ręce kapłana swemu ludowi Chrystusa niosą o każdej porze, w południe, z rana, w słońce i w skwarze, z wieczorną rosą. W słocie i w skwarze, z wieczorną rosą. Bądź uwielbiony, bądź pochwalony w modlitwach naszych kapłanów, Boże. Otocz ich kręgiem dusz ocalonych, nam pozwól wzrastać w wiary pokorze. No, to ode mnie. A jeszcze, no właśnie tak było właśnie w Kościele Świętego Kazimierza, że z takiej życzliwości kapłan przytulił mnie. I wtedy ja powiedziałam do Pana Boga: Panie Boże, jeżeli doznałam tej życzliwości od kapłana, to może i Ty przebaczysz mi moje oddalenie od Ciebie, takie długie, długie oddalenie. No i Pan Bóg mi pomógł. No i ten kapłan też bardzo. Bóg zapłać Ojcu. Wszystkiego dobrego życzę.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Myślę, że wszystko mogę i lepiej wiem. Gdy znów zabłądzę i pogubię drogę, Ty uratuj mnie. Obmyj wodą i ubierz w szaty nowe. Usta napełnij Twoim słowem. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie. Się stanie, amen. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie, amen. Imię Twe, niech tak się stanie,
Radio Maria, bardzo proszę.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Bydgoszczy mówi. No, wiele dzisiaj wspaniałych świadectw o kapłanach usłyszałem, a chciałem ja się podzielić na temat kapłanów do spacerzy akademickich, których spotkałem wiele na swojej drodze, oczywiście z niektórymi tylko przelotnie. I tutaj wspomnę z Bydgoszczy, w związku z tym, że z Bydgoszczy dzwonię, to pierwszym rozpatrzeniem tej dymisji był już nieżyjący, oczywiście ksiądz Welc, potem strycharz to był u Wincentego Apaulo. No ja byłem związany cały czas z pastorstwem w Świętej Trójcy. Pierwszym duszpasterzem był Głuwa, potem przez wiele, wiele lat nasz duszpasterz, prezes zresztą, ksiądz Jaskulski, już też nieżyjący. No dzisiaj duszpasterstwo zawsze akademickie no, było czymś, co do dzisiaj nas łączy jeszcze i taką wspólnotę, którą stworzył ksiądz prawat Jaskulski, która do dzisiaj trwa, jest nas dużo i oczywiście jedną z istotnych rzeczy to jest modlitwa za naszych duszpasterzy, zwłaszcza za księdza Jaskulskiego. Myślę, że wielu studentów na swojej drodze, którzy przeszli przez duszpasterstwo akademickie, ma szereg wspomnień takich, których to, że tak powiem, ta wzrost duchowy w tym duszpasterstwie następował. Tu wspomnę wspaniałych rekolekcjonistów i często, którzy u nas był, bo potem były rekolekcje ksiądz Jaskulski, jako proboszcz organizował rekolekcje dla inteligencji Bydgoszczy. No i często takim rekolekcjonistą był ksiądz nieżyjący, również też ksiądz akademicki, ksiądz Jan Góra z Poznania. Wszystkich bardzo, bardzo mile i wspominam i wiele, wiele dobra wnieśli do naszych wspólnot duszpasterskich i wiele, wiele dobra ukształtowali nas. Za to serdecznie im wszystkim dziękuję, już nie żyjącym. No a żyjących to życzę, żeby wystarczyło im, że tak powiem, wytrwałości, żeby opatrzność nad nimi czuwała, opatrzność Boża. Także tak refleksję na temat duszpasterzy akademickich, tu związanych z Bydgoszczą, ale myślę, że w każdym mieście jest dużo do wspomnienia takich duszpasterzy. Za to jeszcze raz z góry w imieniu całego duszpasterstwa akademickiego i członków, których myśmy tutaj jesteśmy jeszcze cały czas, oczywiście spotykamy się, za to chciałem serdecznie podziękować życzyć tym duszpasterzom, którzy jeszcze funkcjonują, dużo, dużo błogosławieństwa Bożego i wytrwałości.
Bardzo dziękuję, panie Marku. Akurat tak zagraliśmy się w Cuflewnie. Lednicy, jestem twój, amen. No to jest... to akurat ja, ojciec Jan Góra.
Wielokrotnie byłem, no właśnie na... Pamiętam ją, od kiedy jeszcze tam nic nie było, było pole. Zresztą Lednica to znacznie później powstała, bo ksiądz Góra zresztą no, też wspaniały duszpasterz, ale jednocześnie charyzmatyczny taki duszpasterz akademicki. Także rzeczywiście, no także no, nie wspomniałem o Lednicy, ale to właśnie ksiądz Góra przede wszystkim. Ksiądz Góra to jest właśnie Lednica, to jest to, co też łączy młodzież, no dzisiaj młodzież akademicką, a my już seniorzy akademiccy, że tak powiem.
Dziękuję bardzo, panie Marku.
To tyle. No i szczęść Boże i szczęść pozdrawiam Boże wszystkich i życzę dużo błogosławieństwa, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. No ta formacja ludzka, to duszpasterstwo, no przeróżne powiemy, w którym uczestniczyliśmy, ten wzór kapłana, który może i nas poprowadził, dzięki niemu wypłynęliśmy na głębie, jak też pięknie ksiądz Tadeusz Dajczer, taki wybitny religioznawca, teolog, założyciel ruchu rodzin nazaretańskich, pisał właśnie wiele książek, jak się zachwycić tą miłością, myślę o Eucharystii, taka ziemia nieodkryta, pisał, Eucharystia wciąż jest ziemią nieodkrytą, światem nieznanym. Chcąc żyć Eucharystią, trzeba wsłuchać się w głos łaski, która zachęca. Postaw stopę na tej ziemi nieodkrytej, zrób jeden, drugi, trzeci krok, a On cię poprowadzi. On, twój Bóg, który zmartwychwstał, a więc pokonał wszystkie przeszkody i teraz chce cię wprowadzić w tę oszamiającą prawdę, jaka się dokonuje na ołtarzu. Proszę bardzo.
Halo.
Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Alicja i chciałam właśnie wspomnieć swojego księdza ukochanego, w którego właściwie miałam jednego, jedynego przez swoje życie, ponieważ to właśnie ksiądz Antoni przygotowywał mnie do pierwszej komunii świętej. Potem mnie przygotowywał do bierzmowania, potem dawał mi ślub. Potem no niestety był przy mojej rodzinie, która bardzo szybko odchodziła. No i ja mieszkam w takim małym miasteczku. Niewiele z niego wyjeżdżałam. A ten mój ksiądz Antoni, do którego chodziłam na religię, no czasami mnie złapał tam na winogronie, który mu podskubywałam, pociągnął mnie za ucho. Czasami mnie pochwalił, czasami pogroził paluszkiem. I chciałam powiedzieć, że bardzo mi go brakuje takiego zwykłego ludzkiego powodu. Kiedy tam miałam różne w życiu chwile, kiedy tak chciałam sama pobyć w kościele. I przyszłam do tego kościółka naszego i usiadłam sobie po pracy, żeby przemyśleć, co dalej z tym życiem, co dalej w tym życiu, co może ugotować. I ten mój ksiądz Antoni przyszedł, czasami nic nie mówił, czasami coś powiedział, czasami coś zapytał, czasami poprosił o szarlotkę, żebym mu piekła. I to dla mnie było takie ważne. Kiedy odszedł 3 lata temu, już taką pustkę odczułam, ponieważ rodzinę bardzo szybko swoją straciłam, córkę mam daleko i poczułam właśnie taką samotność. I kiedy idę na cmentarz, a chciałam powiedzieć, chociaż może niektórych to rozgniewa, że osobiście nie lubię cmentarzy, bo mam tam wszystkich, których właściwie kochałam, to zawsze pamiętam o księdzu i zawsze różyczkę mu położę i zawsze tak będzie. I chciałam, że łzami się wokół kręci, kiedy się taki temat, gdzie właściwie miałam takie duchowe wsparcie i nie mam księdza, który właściwie był ważną osobą. Poza rodzicami oczywiście chyba był najważniejszą osobą. I bardzo mi go brakuje. Jestem bardzo się wzruszona, ale księżom oczywiście z Torunia i nie tylko wszystkim chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia i chciałam powiedzieć, że są bardzo ważne, że dają siłę nam, takim zwykłym ludziom, bo my potrzebujemy tej siły, bo nam ciężko czasami. Ale też nie jesteśmy doskonali. Wiemy, że czasami nie trzeba się pośmiać i trzeba z umorem do tego życia podchodzić. Ale Kościół jest ważny i wiara. Chociaż ja nie jestem takim ideałem. Różnie tam ze mną bywało. I właśnie to ksiądz Antoni we mnie wiedział. Ale też widział we mnie człowieka. Że jestem tylko człowiekiem, bo ja mówiłam, przy czym księdza, ja coś tam zawaliłam, a jesteś tylko człowiekiem. I mnie rozumiał i widział, kiedy moją złość, kiedy ludzie kreowali się różnie na jakichś aniołów, a byli po prostu czasami, no nie chcę się wyrazić, po prostu powinni przestąpić progu kościoła, tam byli i ja byłam rozwścieczona i ten ksiądz Antoni wiedział i tak mnie rozumiał, bez słów. I jeżeli mnie słyszy ten ksiądz, jeżeli wie ile bardzo w sercu mi go brakuje, ale ile miłości mam do niego i zawsze będę do niego miała. I dla księży również, i dla księdza Grzegorza składam najserdeczniejsze podziękowania za to, że jesteście. I dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść
dziękuję
Boże.
Bardzo. Dziękuję bardzo.
Na stopach pół.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Chciałbym może przytoczyć też krótką refleksję jeszcze na koniec z orędzia na Światowy Dzień Modlitwy o powołania z 79 roku Ojca Świętego Jana Pawła II. Każde powołanie niesie ze sobą także wezwanie do świętości. Nasze życie jest darem Bożym, powinniśmy uczynić z niego coś dobrego. Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Jeżeli dziś mówię wam o całkowitym poświęceniu się Bogu w kapłaństwie, życiu zakonnym, życiu misjonarskim, to dlatego, że wielu z was Chrystus wzywa do tej nadzwyczajnej przygody. On potrzebuje, chce potrzebować waszej inteligencji, waszych sił, waszej wiary, waszej miłości, waszej świętości. Jeżeli Chrystus wzywa was do kapłaństwa, to dlatego, że On chce pełnić swoje kapłaństwo za pośrednictwem waszego poświęcenia i posłannictwa kapłańskiego. Chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem, konsekrować Eucharystię i odpuszczać grzechy za waszym pośrednictwem, kochać waszym sercem, pomagać waszymi rękami, zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy. I modlitwa świętego Jana Pawła II o święte powołanie kapłańskie i zakonne. Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu. Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość, obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębie, aby być wśród ludzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia. Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu, Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.
Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić.
Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze.
martwych wstał z grobu po trzech dniach. By niebo nam otworzyć, przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już.
Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Ducha Świętego zesłał też, by wszystkich nas uświęcił. Święty Kościół swój, byśmy z nim jedno byli. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas.
Bardzo dziękujemy za uwagę, dziękuję, że Państwo jesteście razem z nami. Jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 21.30 audycja Kapłan z Ludzi Wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga.